Kursy na noszenie broni, CCL, nauka strzelania dla początkujących, szkolenia dla zaawansowanych, zajęcia indywidualne i grupowe, kursy VIP, składanie podań i odnawianie licencji, odwoływanie się od decyzji odmownych. Dzwoń już dziś do mówiącego po polsku chicagowskiego policjanta, licencjonowanego instruktora strzelania. 773-741-5661. Marcin Vogel to profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie. 773-741-5661 w internecie instruktorstrzelania.com.
Opinie i poglądy przedstawione w programie są tylko i wyłącznie opiniami i poglądami uczestników programu. Opinions and views presented in this program are solid opinions and views of the program participants.
Żeby zalegalizować marihuanę w Polsce. Taki kontrowersyjny na dzień dzisiejszy temat.
Zalegalizować marihuanę? W żadnym wypadku.
A komu to potrzebne?
Komu to potrzebne? Właśnie.
A dlaczego?
Dlaczego?
A alkohol i papierosy są legalne, a też szkodne.
No, ale to w mniejszym stopniu może ja marihuana, dlatego że alkohol to jest po dłuższym jakimś spożyciu. Są zmiany, oczywiście, są zawsze jakieś zmiany w mózgu. Komórki są nie do odtworzenia, ale to inaczej działa. Ale nie marihuana.
Ale tak, alkohol w małej ilości wszyscy wypijamy, na pewno pani, na pewno ja, przy jakimś obiadku, to przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować, kawkę czy herbatkę, ale większa ilość, a już marihuana to i w ogóle jakiekolwiek te sprawy.
A dlaczego powinni? Takie pytanie, kto chce zalegalizować tą marihuanę?
No, to za branża, jaka firma?
Ruch Palikota.
A, ruch Palikota.
No, to już tu nie mam wyrazu uznania. Absolutnie, nawet...
Weto, całkowite!
Myślę, że nie ma się co zatrzymywać, jeśli chodzi o ruch Palikota.
Pół do dziewiątej w naszym studiu Marcin Vogel. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Emerytowany policjant, wykładowca Akademii Policyjnej. Dzisiaj w naszym magazynie 911 także temat marihuany, między innymi. Więc może zacznijmy od tego, bo to było trochę śmiesznie, ale wiele pytań się pojawia. Czy ktoś palił, nie palił? Wiemy dobrze, że na przykład, nie wiem, marihuana w organizmie śladowo utrzymuje się nawet do 30 dni. No to jak to wygląda z punktu widzenia, nie wiem, bezpieczeństwa, prawa i tak dalej? Ktoś sobie zapali marihuany, jedzie samochodem, no to musi gdzieś tam się rozglądać na prawo, na lewo i tylko na wdechu?
No, mam dużo znajomych w Kalifornii, gdzie już od dawna marihuana została zalegalizowana, czy zdekryminalizowana tak naprawdę. I rozmawiałem z nimi na ten temat prowadzenia samochodu i mówię, i po prostu wolniej jeździmy. Ja mówię, słuchaj, ty wolniej jeździsz, ale ty wolniej też hamujesz, nie wiem, czy rozumiesz. Także to jest taki punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia oczywiście, ale no, prawda jest taka, że to jest ogromny temat marihuany, bo to można pod różnymi kątami na to patrzeć. Jeżeli chodzi o prawo takie na co dzień ruchu drogowego związanego z marihuaną, to istnieje tutaj przepis w kodeksie ruchu drogowego, który zakazuje prowadzenia samochodu pod wpływem marihuany. Oczywiście jest bardzo problematyczne pytanie, ile tak naprawdę tej marysi trzeba wypalić, żeby być pod wpływem marihuany. A druga strona medalu to jest, jak ci policjanci mają to zweryfikować, że ktoś jest pod wpływem marihuany, czy nie. Okazuje się, że jedno i drugie jest bardzo problematyczne. Bardzo problematyczne ustalenie, jaka ilość marihuany powoduje to, że ktoś jest pod jej wpływem. Jest w ogóle bardzo dyskusyjna sprawa, czy tak naprawdę marihuana wpływa negatywnie w jakiś sposób na zdolności prowadzenia samochodu, bo dziwo, bodajże w 2008 roku Federalna Instytucja Bezpieczeństwa Dróg Publicznych sponsorowała taki szeroko zakrojony test, w którym brał udział setki osób, naukowy test, który właśnie miał odpowiedzieć na to pytanie i o dziwo, konkluzja tego całego projektu była taka, że nie zauważono w zasadzie żadnych negatywnych wpływów. Co jestem przekonany, nie było oczekiwane przez organizatorów tego przedsięwzięcia. Także to jest bardzo taki skomplikowany problem. No, fakt jest taki, że w jakim stopniu na pewno marihuana wpływa na nasze zachowanie, jak wszyscy wiemy z autopsji, ci, którzy...
Spowalnia, prawda, naszą reakcję, tak?
W pierwszym rzędzie, tak. Spowalnia naszą reakcję. No, jeżeli podróżujemy samochodem, to możemy sobie wyobrazić, jakie mogą być tego konsekwencje. Także mi się wydaje, że to jest... wiesz, bardzo taki rozległy temat. To jest trochę tak jak z alkoholem, bo alkohol rzeczywiście też na nas wpływa. Tutaj w tym kraju nie ma zero tolerancji na alkohol. Można jakąś dawkę alkoholu spożyć i prowadzić samochód zupełnie legalnie. No nie jest może to dobry pomysł, ale to tak jak z prawem jest często. Prawo mówi jedno, a logika mówi drugie, także to niekoniecznie idzie ręka w rękę. Można, tak samo można jakąś ilość marihuany skonsumować w ten czy inny sposób zresztą. Na koniec tak mierzy się poziom THC w organizmie. I tutaj właśnie zaczyna się problem taki, że o ile jest niesamowita ilość różnego rodzaju takich naukowych danych na temat tego, jak działa alkohol na człowieka, jak człowiek się zachowuje pod wpływem alkoholu. I wiemy, jak to można w sposób niekoniecznie chemiczny, ale na podstawie obserwacji, w jaki sposób mierzyć ten wpływ alkoholu. O tyle tak naprawdę ta cała nauka o wpływie marihuany na człowieka, jego zachowanie jest w powijakach. My mamy takie jakby alegoryczne wiadomości na zasadzie właśnie, że to spowalnia reakcje i tak dalej, ale jeżeli chodzi o sensu stricte jakieś naukowe badania, to one tak naprawdę nie są za bardzo jeszcze rozwinięte, a na pewno nie są dostępne dla przeciętnego policjanta. W związku z tym, krótko mówiąc, jeżeli gdybym ja był policjantem, zatrzymał ciebie, to mógłbym ewentualnie poczuć od ciebie zapach marihuany, no to trudno ukryć, ale to wcale nie wskazuje na to, ile ty jej wypaliłeś.
Zwłaszcza, że jest legalna, prawda? Jest to legalny środek.
Jest legalna, więc teraz zaczyna się właśnie rozmowa. Sam fakt jeszcze, przedtem to może już sam fakt tego, że czułem ten zapach, wystarczyło, żeby cię zapuszkować, ale teraz jest legalna. W związku z tym muszę udowodnić, że jesteś pod wpływem marihuany, a to jest rzeczywiście już bardzo trudna sprawa do zrobienia bez testu chemicznego.
Czy to jest trochę tak, jak powiedziałeś, porównuje się to cały czas do alkoholu i jazdy pod wpływem, że kiedyś są powieści, z anegdot było tak, że tak naprawdę policjanci zupełnie kiedyś bardzo mało rygorystycznie podchodzili do pijanych kierowców na ulicach, że nie wiem, zamykali kluczyki w samochodzie, odwozili czasami do domu. Czy to prawda, czy to można sobie to jako legendy wstawić?
To jest fakt, to jest prawda. Ja zacząłem pracę w policji tutaj w 95 roku i sam jeszcze pamiętam starszej daty policjantów, którzy nie mieli absolutnie żadnego innego podejścia do tego właśnie poza takim, że odwozili ludzi do domu. No nie, czasami nie za darmo zresztą, no, ale wszyscy byli zadowoleni na koniec. Natomiast no, to podejście się zmieniło na przestrzeni lat. No, prawda jest taka, że w tym kraju co godzinę ginie ktoś z rąk pijanego kierowcy, także to jest taka tragedia, o której się w ogóle nie mówi. A my mówimy o jakichś sytuacjach, jak ktoś tam gdzieś zostanie zastrzelony, nie, jest jakaś masowa strzelanina, tak jak w Indianapolis i nagle się zaczyna robić wielka afera, czy tak jak tutaj 7-letnie dziecko zostało zamordowane pod McDonaldem, ale tak naprawdę co godzinę, non-stop, gdzieś tam w tym kraju jedna osoba jest zabijana przez pijanego kierowcę. Także to jakoś tam pewno dotarło do policji i może oni jakoś się bardziej nauczyli podchodzić do tego poważniej. Także to nie to, że im się nudzi, ale to jest rzeczywiście poważny problem, który warto by było wyeliminować z naszego życia. Ja nie mam absolutnie nic przeciwko alkoholowi. Sam za kołnierz nie wylewam, ale na wszystko jest czas i miejsce. Co do narkotyków, to jest troszkę inna jeszcze sprawa, bo pani ekspertki na początku, które się bardzo naukowo wypowiadały na ten temat, zauważyły słusznie, że alkohol również wpływa na nasz organizm, na nasz mózg, być może w bardziej nieodwracalny sposób niż marihuana. Na ten temat też można by było wiele prac naukowych jeszcze napisać, ale no, powiedzmy sobie tak, problem z marihuaną polega na tym, że aczkolwiek na pewno są niewątpliwe wartości medyczne i nie tylko jeżeli chodzi o uśmierzanie bólu i tak, o czym wszyscy wiemy, ale na przykład osoby, które cierpią na PTSD na przykład, też korzystają w sposób no, jakiś kontrolowany z dobrodziejstw marihuany. Natomiast oczywiście ona w większości wypadków, jak bym powiedział, w 99% jest spożywana rekreacyjnie i tutaj warto by się było zastanowić, jakie rzeczywiście są tego konsekwencje, nie tylko zdrowotne, ale prawdę obyczajowe i tak dalej, no bo to nie tylko chodzi o spowolnianie reakcji, ale również o takie większe, powiedział sobie, luz etyczno-moralny, nazwijmy to w ten sposób, i co za tym idzie, różnego rodzaju decyzji, które się podejmuje.
No dobrze, dzień marihuany mamy przerobiony, pewnie na wyniki wszelkiego rodzaju badań trzeba będzie dobrych parę lat poczekać, no bo skoro tak naprawdę to świeży temat, świeżo zalegalizowany, więc te złe konsekwencje tego do nas dotrą pewnie za kilka lat w statystykach. A te złe statystyki z Chicago niestety cały czas są złe. No tak jak już wspomniałeś, 7-letnia dziewczynka pod McDonaldem, cały czas sprawa 13-letniego chłopca i tutaj kontrowersje. Wręcz niektórzy domagają się ustąpienia pani burmistrz Lori Lightfoot. Ostatnio jeszcze no, pogłoski o niezbyt, tak powiem, etycznym, tak?
Powiedzmy, podejściu do życia. Tak? Konwencjonalnym. To nie, komuż tu osądzać? Ale rzeczywiście no, to już się staje takimi wiadomościami wręcz nudnymi, które już nie są wiadomościami. W mieście krew się leje codziennie i tak jak ja zapowiadam, to lato to już w ogóle będzie masakra totalna, ale tutaj patrzę na statystykę, no to od początku roku już mamy 183 osoby, które straciły życie w tym mieście z powodu przemocy. Także, no nie wiem, marsz przeciwko przemocy to chyba już za mało. Rzeczywiście zarówno pani burmistrz, jak i szef policji, moim zdaniem, powinien się natychmiast podać do dymisji. To, co się dzieje w tym mieście, to naprawdę przerasta.
No ale co to zmieni, skoro tych szefów policji było już tak dużo i tak się wymieniali, podawali się do dymisji, przychodził następny i wcale nie jest lepiej.
Masz absolutną rację. No właśnie, problem jest na tym, kto będzie następny, bo jeżeli wiesz, wymienimy panią Lori Lightfoot na kogoś o podobnym podejściu do polityki i szefa policji, który jest jej marionetką, bo to tak jest. I tak jest od lat już, że szef policji tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia. To jest polityczny figurant, który jest wybierany przez urząd miasta i biega i melduje się w urzędzie miasta cały czas, a nie odpowiada przed obywatelami tego miasta i nie jest rozliczany tak naprawdę z redukcji przestępstwa, tylko jest rozliczany z tego, jak to wszystko politycznie wygląda, z tak zwanego PR-u i czy ten burmistrz miasta w związku z tym będzie miał szansę na ponowny wybór, albo ktoś z jego jakieś tam po prostu otoczenia. I z tym musimy skończyć, bo te polityczne uzależnienia, no była taka próba, kiedyś ta główna kwatera policji w ogóle była w urzędzie miasta. W sposób ostentacyjny przeniesioną fizycznie, osobno. To było w latach 60., żeby podkreślić, że policja jest niezależnym organem jakby tutaj przestrzegania prawa. No ale się z tego okazało jedno wielkie fiasko, bo nadal jest to bardzo upolitycznione. Dopóki będziemy się bawili w politykę w tym mieście, proszę państwa, dopóki będziemy przymykali oczy na oczywiste fakty, że 99% przestępstw jest popełnianych przez latynosów i czarnych w tym mieście i będziemy udawali, że jesteśmy, nie widzimy tej różnicy, no to będziemy w związku z tym przeznaczali te bardzo ograniczone środki, które są w policji, personel, sprzęt i tak dalej. Będziemy przeznaczali no, generalnie na podstawie wielkości geograficznej danego dystryktu, a nie ilości przestępstw. I tu zaczynają się schody.
No właśnie, ale o tych schodach chciałem z tobą porozmawiać, bo na każde pytanie odnośnie przemocy w mieście mówi się gangi. O tych gangach słyszymy od zawsze. No przecież Al Capone to też były gangi, tak?
Oczywiście były gangi, nie tylko Al Capone, tylko włoskie, tutaj irlandzkie gangi to tak naprawdę były najbardziej brutalne w tym mieście. To słynna masakra z okazji Dnia Walentynek, to Valentine's Day Massacre, to przecież Irlandczycy tam zorganizowali. Ale gangi to jest tak naprawdę coś takiego właśnie tącego lamusem. To jest przeszłość. Kiedyś rzeczywiście 99% zbrojnych starć na terenie Chicago to były wojny gangów ze względu na terytorium, na którym handlowali narkotykami. Handel narkotykami jest po prostu niesamowitym biznesem. To są setki tysięcy dolarów dziennie płynące w żyłach tej organizacji przestępczej i jest o co walczyć oczywiście. Ale w tych czasach zrobiło się już tak, że nie tyle chodzi o pieniądze, to chodzi bardziej o prestiż i to taki prestiż często no, indywidualny albo grupowy, prestiż danego gangu. Ci młodzi ludzie, 13-letni, jakby nie było nawet, nie bardzo mają pojęcie, jeżeli chodzi o te rozgrywki na wyższym szczeblu, właśnie typu handel narkotkami i tak dalej. Oni po prostu są w 100% jakby sprzedani danemu gangowi. Oni żyją tym gangiem, życiem tego gangu. Są w stanie oddać życie literalnie za to i to są przez to później bardzo honorowani. To są męczennicy tego gangu. Przecież wystarczy popatrzeć na pogrzeby takich ludzi. Oni nie myślą w kategoriach biznesowych. Oni myślą w kategoriach, że ja jestem z tego gangu, on jest po prostu lepszy od twojego gangu i w związku z tym muszę cię zastrzelić. I stąd ta przemoc, która panuje w tej chwili, te akty przemocy, które panują w mieście, tak jak ja nie wiem nawet jak to nazwać, że tragiczne, kretyńskie wydarzenie spod McDonalda, gdzie 7-letnie dziecko zostaje zamordowane tylko dlatego, bo tatuś był w innym gangu, no to już jak strzelamy, to strzelamy, cały samochód można ostrzelać i dziecko, nie wiem, zresztą 4-krotnie zostało trafione. Także to są sytuacje, które już się zaczynają totalnie wymykać spod kontroli komukolwiek.
No dobrze, mówimy teoretycznie spod kontroli. Jeżeli my, Marcin, gdzieś pod McDonaldem spotkamy się, no i mamy coś do siebie i zaczniemy się, nie wiem, pięściami obkładać, no tak. nie miałbym z tobą większych szans, ale taka sytuacja jest. Podjeżdża policjant, on nas aresztuje, czeka nas sprawa sądowa, pewnie wyrok, albo w zawiasach, albo byśmy dostali odsiadkę, no bo zakłócamy porządek w mieście, bo jesteśmy w tym momencie przestępcami. Natomiast nie wiem, czy to są legendy, czy to jest prawda, ale tak naprawdę policja chicagowska i nie tylko chicagowska, członków gangu ma gdzieś tam listy całe spisane, wiedzą, jak wyglądają hierarchie tych gangów. Często nawet ponoć dochodzi do jakichś układów i spotkań. Jak to jest, że może legalna władza układać się z przestępcami?
No wiesz, myśmy mieli w naszej historii już na przykład szefa policji, który formalnie spotykał się z szefami gangów i myślał, że w ten sposób coś załatwi. No to było sporo lat temu. Chicagowska policja ma cały ogromny wydział, który zajmuje się sprawami gangów i zbieraniem informacji na temat gangów. Mają swoich informatorów, mają swoich agentów, którzy w tych gangach działają w tajny sposób. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że problem tutaj jest taki, jak powiedziałem, że to nie chodzi o struktury tych gangów, bo one są i prawdopodobnie będą. I to jest jakaś taka symbiotyczna relacja między tymi gangami a społeczeństwem chicagowskim, bo kiedyś, kiedy te struktury gangsterskie działały w sposób bardziej zorganizowany, oni generalnie się zabijali między sobą. Walczyli rzeczywiście o terytorium wpływów i tak dalej, ale każdy, kto pojechał kupić sobie jakąś działkę tam gdzieś na Murzynowo, wiedział, że mu włos z głowy nie spadnie, dlatego, bo każdy szanował klientów swoich. Ale to znowu, że dawno i nieprawda. Teraz wystarczy, że wiesz, wjedziesz i będziesz w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i może zostać złapany w tak zwany ogień krzyżowy, bo oni po prostu strzelają do siebie tylko dlatego, bo komuś się nie spodobał jakiś gest, uśmiech czy kolor samochodu. Wyjście z tego wszystkiego jest bardzo proste, szczerze mówiąc, bo wystarczy wprowadzić rzeczywiście zero tolerancji na przemoc związaną z nielegalnym używaniem broni, czy w ogóle nielegalnego rodzaju przemoc. Czy to jest bicie się na pięści, żeby tego już nikt nie robi, czy to jest strzelanie do siebie. I jeżeli to nielegalne użycie broni będzie autentycznie karane w taki sposób, że nawet te bezmózgowce zaczną myśleć o konsekwencjach, może się jakoś obawiać ich, za bardzo by na to nie liczył, no ale jeżeli na wiadomościach, zaczniemy wiadomości w telewizji od takiej galerii zdjęć kolejnych 10 kretynów, którzy dostali 25 lat, nie w zawiasach, tylko 25 lat więzienia za to, że nielegalnie użyli broni, no to podejrzewam, że to wysłałoby jakiś odpowiedni sygnał dla reszty, tylko że do tego potrzeba oczywiście policji, aktywnej policji. No policja się generalnie obraziła na wszystkich i tak nie bardzo chce cokolwiek robić, a jak robi, no to są takie konsekwencje właśnie jak z tym 13-letnim bandziorkiem.
No z jednej strony się nie dziwię, bo jeżeli policjantowi mówi się, że nie może używać broni albo że jakie konsekwencje jego czekają, jeżeli sięgnie po broń, jeżeli mamy, powiedziałeś, bezmózgowców, może nie wszyscy, ale tak jest, szacunek do życia nawet własnego właściwie zerowy, bo nie wiem, czy są nieświadomi tego, że
jeżeli stajesz... Stąd ich nazywam bezmózgowcami, no to jest taki skrót myślowy, ale oni naprawdę nie myślą w ten sposób jak my o konsekwencjach swojego działania, nawet jeżeli chodzi o ich własne życie, czy jakość tego życia, no bo w więzieniu może ona jest trochę gorsza. Więc ci ludzie po prostu działają na zasadzie reakcji. Jeżeli tych za każde takie nielegalne użycie broni policja by ich łapała, prokuratura by ich zatrzymywała, a nie wypuszczała, no dzięki naszemu gubernatorowi mamy przecież od czerwca, w ogóle nie będzie kaucji, żeby wyjść, potrzeby uiszczenia kaucji, żeby wyjść z aresztu i czekać na sprawę z wolnej stopy, po prostu automatycznie, z automatu wszyscy będą wychodzili i dalej oczywiście robi, no przecież gościu nie usiądzie teraz na dwa, powie słuchaj, bo ja mam sprawę za 2 miesiące, więc teraz idę załatwię sobie robotę w McDonaldzie, ale jak to te wszystko, to wracam do gangu. No nie, on wraca dokładnie z powrotem na ten sam róg i robi to, co robił. Jeżeli mamy prokuraturę, która generalnie bawi się w takie obrotowe drzwi, jeżeli mamy sędziów, którzy to generalnie walą, bo ich to nie obchodzi, bo oni sobie mieszkają gdzieś na przedmieściach w Łynetce, gdzie mają, wiesz, parkan 10-stopowy i są oddzieleni od świata jak w wieży z kości słoniowej, no to będziemy tak mieli. No będziemy tak cały czas mieli.
No właśnie, cały czas jest dyskusja, posiadać broń, nie posiadać broń, nosić broń z sobą, nie posiadać, nie nosić broni.
Ja myślę, że żeśmy minęli ten problem, znaczy dyskusję, no ja tam czasami słyszę takie właśnie, wiesz, głupawe pytania, ale to, no, no moim zdaniem, to wiesz, no, są wynikające albo z niewiedzy, albo z jakiejś, wiesz, już takiej perwersyjnej głupoty wręcz, bo co znaczy, po pierwsze, ustalmy coś takiego. Ja generalnie byłbym zachwycony, gdyby cały świat był rozbrojony i cały świat wszyscy do siebie odnosili się z szacunkiem i miłością, okej? Okay? Ale to jest utopia.
Nie, no nie, to jest legalizacja marihuany.
No, do końca nie jestem pewien. Wiesz,
recepta dla wszystkich, tak? I wtedy może rzeczywiście byłoby to gdzieś...
Różnie to bywa. Są tacy już jak z alkoholem, którzy się potrafią upić na groźnie. W każdym razie, jeżeli mówimy o broni, to wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Ja jestem zwolennikiem posiadania broni przez wszystkich, którzy tą broń powinni posiadać w tym sensie, że nie używają jej do przestępstw. I wprowadzanie jakichkolwiek nowych pomysłów, jakichś praw, obostrzeń, restrykcji i tak dalej, po każdym jakimś takim kataklizmie z użyciem broni typu Indianapolis, czy nawet ta 7-letnia dziewczynka tutaj w Chicago, to jest totalny absurd, bo żaden przestępca nie przestrzega prawa. To jest jakby wpisane w natury ich życia.
Uderzamy w ludzi niewinnych, w ludzi rozsądnych i tak dalej, natomiast takich jak przestępca jak chce mieć broń, to ją ma.
Oczywiście on będzie tą broń miał tak czy inaczej. Tak jak powiedziałem, dopóki nie zrobimy codziennie parady paru takich łebków w telewizji, którzy dostali po 25 lat, proszę ciebie, takiego wyroku, że aż im się, wiesz, sucho w gardle zrobiło, no to wtedy to ma sens. Natomiast wprowadzanie kolejnych restrykcji, które tak naprawdę tylko dotyczą ciebie i mnie, ludzi, którzy chcą jakoś, w jakiś sposób się bronić, no to jest absolutne, to jest takim absurdem, a taką perwersją ze strony polityków. No, politycy w większości, wszyscy znają moją opinię na temat polityków, ale mnie fascynuje, jak ja słyszę w mediach, często no, amerykańskie media, w większości to lewackie media, które mają tam jakiś swój cel programowy w tym wszystkim, ale nawet w polonijnych mediach, no to też wydawałoby się, że jakoś potrafimy logicznie myśleć i ktoś wyskakuje z takim tekstem, że no może jest za dużo broni albo trzeba ograniczyć dostęp do broni i tak dalej, no ale o kim my mówimy? Jeżeli mówimy o bandytach, to jest jak najbardziej za tym, oni w ogóle nie powinni mieć dostępu do broni. Natomiast my, jako ludzie żyjący zgodnie z prawem i z przepisami, dlaczego nie?
Ty prowadzisz kursy, niektórzy mówią noszenia broni, ale to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć się, jak się broń przy pasku przypina i nosi.
No, najmniej czasu poświęcam na to, oczywiście jakiś segment o tym jest też techniczny, ale rzeczywiście moje zajęcia w ogromnej mierze są skoncentrowane na tym, jak unikać konfrontacji, jak je rozpoznawać i jak poprzez inteligentne zachowanie unikać tych konfrontacji. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem, czy nawet, znaczy nie może być zwolennikiem strzelania do ludzi, no, jest to absolutnie ostateczna, tragiczna jakaś opcja, która owszem istnieje, trzeba wiedzieć, kiedy można to zrobić zgodnie z prawem, natomiast ja jestem jak najbardziej zwolennikiem unikania konfrontacji. Nie powiem, że za wszelką cenę, bo nie, bo są pewne sytuacje, gdzie nie można sobie pozwolić na to, że nie wiem, że ktoś ci na twoich oczach żonę gwałcił, prawda? Ale fakt jest taki, że wszystko trzeba zrobić, żeby unikać tych konfrontacji i o tym są moje zajęcia. Natomiast no, w efekcie oczywiście państwo nauczycie się, jak bezpiecznie posługiwać się bronią, jak bezpiecznie strzelać, ją nosić i poznacie wszystkie prawa dotyczące tego zarówno w stanie Illinois, jak i tutaj w Stanach Zjednoczonych i będziecie mieli uprawnienia, otrzymacie uprawnienia do tego, żeby ubiegać się o pozwolenie na noszenie broni, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w tym stanie przedziwnym, w którym żyjemy, jest raz, że jest pozwolenie na posiadanie broni, to jest tak generalnie w ogóle niezgodne z konstytucją, no ale jest, a drugi etap to jest pozwolenie na noszenie tej broni przy sobie, w innym wypadku ona tak naprawdę leży gdzieś tam w sejfie, czy w bagażniku w samochodzie. Także tak, te zajęcia są głównie nastawione na to, żeby unikać konfrontacji, żeby nauczyć się je rozpoznawać, w sensie takich sytuacji podbramkowych i metody na unikanie tych konfrontacji.
Czyli w tych trudnych czasach każdy taki kurs powinien przejść tylko po to, żeby wiedzieć, jak w takich krytycznych często sytuacjach zachować.
Ja myślę, że tak, to naprawdę ja mam na zajęciach ludzi, którzy nigdy nie mieli broni w ręku i którzy szczerze mówiąc nie mają zbyt takiego entuzjastycznego podejścia do broni, nie bardzo chcą, czasami ich żony czy mężowie przyciągają na te zajęcia, czasami ci ludzie sami przychodzą od razu już z takim nastawieniem, no wie pan, ja tak do końca tej broni nie chcę przy sobie nosić i to jest absolutnie ze mną w porządku, ja z tym nie mam żadnego problemu, no fakt jest taki, że w większości tych przypadków pod koniec zajęć ci ludzie mówią, no tak, teraz rozumiem, dlaczego pan nie wychodzi ani razu z domu bez pistoletu. Ja też chyba tak nie będę robił, ale to już jest kwestia indywidualna. Natomiast czy ktoś tą broń będzie nosił przy sobie, czy nie, jestem przekonany, że wyniesie z tych zajęć bardzo dużo wiadomości, które pozwolą mu, no przynajmniej w jakimś sensie żyć bezpieczniejszym życiem.
Marcin Vogel, emerytowany chicagowski policjant, wykładowca w Akademii Policyjnej w Chicago, był naszym gościem, a zarazem gospodarzem magazynu 911, kryminalnego magazynu w Polski FM.
Marcin, będziemy mieć jingle następnym razem.
Ci, którzy chcieliby się zapisać na taki kurs, mogą to zrobić, tak?
Absolutnie. Za chwilę podamy numer telefonu. Dużo łatwiejszy do zapamiętania jest adres na Facebooku albo na internecie. Po prostu instruktorstrzelania.com. Jest tylko jeden.
Marcin Vogel, dziękuję serdecznie. Instruktorstrzelania.com. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kursy na noszenie broni, CCL, nauka strzelania dla początkujących, szkolenia dla zaawansowanych, zajęcia indywidualne i grupowe, kursy VIP, składanie podań i odnawianie licencji, odwoływanie się od decyzji odmownych. Dzwoń już dziś do mówiącego po polsku chicagowskiego policjanta, licencjonowanego instruktora strzelania. 773-741-5661. Marcin Vogel to profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie. 773-741-5661. W internecie instruktorstrzelania.com.
Opinie, poglądy przedstawione w programie są tylko i wyłącznie opiniami i poglądami uczestników programu. Opinions and views presented in this program are solely the opinions and views of the program participants.